Wydawnictwo SQN przedstawia Marcin Mortka. Przed wyruszeniem w drogę. Czyta Filip Kosior. Produkcja Audioteka. Zrazy na przepiórczych jajach. Krasnolud przywalił mi tak, że zgiąłem się w pół i zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ty gnoju! Usłyszałem jego chrapliwy głos tuż nad uchem, a instynkt ostrzegł mnie, że najgorsze być może dopiero przede mną. Cofnąłem się odruchowo, co okazało się nie najgłupszym pomysłem. Kolano krasnoluda, zamiast rozkwasić mi nos, trafiło w czoło. Nie żebym jakoś szczególnie na tym skorzystał, bo zobaczyłem tylko wirujące gwiazdki, a potem zatoczyłem się do tyłu i wpadłem plecami na balustradę. Nadal nie mogłem złapać tchu po ciosie w żołądek. W głowie mi dudniło, plecy piekły, ale... Cóż, przynajmniej nos miałem cały. Uciekać będziesz, co? Wychrypiał krasnolud. Już ja ci, szmaciarzu, jeden... Jego ciężkie kroki zadudniły na deskach mostu. Szarżuję, przemknęło mi przez skołatany umysł. Otworzyłem oczy w porę, by ujrzeć jego rozwścieczone spojrzenie, a potem... Cóż, zrobiłem to, co podyktował mi instynkt. Rzuciłem się do ucieczki, z trudem wciągając powietrze do płuc. Nie myśl chciał mnie źle. Jako potomek rodu karczmarzy uczestniczyłem w dziesiątkach bujek i przynajmniej połowę przetrwałem na stojąco, ale jeszcze nigdy nie przyszło mi się tłuc z krasnoludem. Już po pierwszej wymianie ciosów zrozumiałem, że pomimo przewagi wzrostu wcale nie znajduję się na uprzywilejowanej pozycji. Nie dałbym rady trafić go ani w gębę, ani tym bardziej w brzuch, z czym mój przeciwnik problemów nie miał żadnych. Co gorsza, w szerokich barach krasnoluda kryło się mnóstwo siły. Ramiona miał niemalże tak długie jak ja, a do tego pałał zwierzęcą żądzą mordu. Na coś takiego sposobu nie znałem. W innych okolicznościach trzepnąłbym go zydlem czy garnkiem, ale trudno o taką reakcję na środku wąskiego mostu nad mulistą rzeczułką.
Stój! Wycharczał krasnolud. Stój, sucza mordo, bo jak nie, to...
To co? Przemknęło mi przez myśl. Dogonisz mnie i... Koszyk, który po pierwszym ciosie wypadł mi z ręki i potoczył się po moście, w tej właśnie chwili znalazł się pod moimi nogami. Zahaczyłem stopą o pałąk i rąbnąłem o deski z takim impetem, że ze szczelin między nimi buchnęły kłęby kurzu. Uderzenie serca później na plecy zwaliło mi się wrzeszczące, przeklinające, plujące, brodate uosobienie furii.
Wbij sobie kurwa do głowy!
Charczało, przygniatając mnie kolanami do podłoża i ciągnąc za włosy.
Że kiedy idę mostem, masz mi grzecznie zejść z drogi, bo jak...
Włożyłem w cios koszykiem wszystkie siły, jakie mi jeszcze pozostały. Z pewnością nie wyrządziłem krasnoludowi wielkiej krzywdy, ale zdołałem go oszołomić na tyle, by udało mi się spod niego wypełznąć i chwiejnie stanąć na nogi.
Już ja ci...
Krasnolud potrząsał kudłatą głową, przytomniejąc. Nie dałem mu dokończyć. Odczekałem, aż zacznie się podnosić, a potem celnym kopem w sam środek szerokiej klatki piersiowej posłałem go na barierkę.
Nie szczędziłem sił, któraś z desek pękła i krasnolud z wrzaskiem runął w dół.
Lato było gorące i suche, przez co strumień wartki jeszcze na początku kampanii wojennej zamienił się w leniwą, błotnistą breję. Mój przeciwnik z paskudnym chlupnięciem wylądował w samym środku cuchnącej kałuży. Zamarł, wstrząśnięty obrotem wydarzeń i wpatrzony prosto we mnie.
Dorwę cię! Wysyczał. Dorwę cię i...
Najpierw się stąd wygrzeb. Wyrzęziłem, po czym próbując odzyskać resztki godności, poprawiłem poszarpany mundur, podniosłem koszyk i ruszyłem w dalszą drogę. Na wszelki wypadek szybkim krokiem. Zmierzałem do Kozibrodu. Niewielkiego miasteczka, które obrosło graniczny zamek o tej samej nazwie. Dzieliło mnie od niego jakieś pół godziny marszu, a to wystarczyło, by tępy ból głowy nieco zelżał i bym odzyskał równy oddech oraz nieco pewności siebie. To ciężkie cholery, mruknąłem po raz dziesiąty, otrzepując mundur. Byłem oficerem w służbie księcia Stefana, głównym kwatermistrzem 10. pułku piechoty. Nie mogłem pozwolić, by ktoś się dowiedział, że jakiś brodaty przybłęda obił mi gębę. Obmacałem czoło, które przyjęło krasnoludzki kopniak, co okazało się kiepskim pomysłem. Ból był tak ostry, że aż mi stanęły łzy w oczach. Przystanąłem, odczekałem, aż zelżeje, a potem ostrożnie, bardzo ostrożnie, naciągnąłem kapelusz aż po same brwi. Jestem kwatermistrzem na służbie książęcej. Wycedziłem, by odzyskać rozdeptany na mostku animusz. Gówno tym kwatermistrzem kociołek, syknęła jakaś złośliwa myśl. Kucharzem jesteś i chłopcem na posyłki. Pułkownik po jajca cię wysłał. Zacisnąłem zęby i przyspieszyłem kroku. Przecież bliższy kontakt z wyższą szarżą może mi przynieść wiele dobrego. Popchnąć karierę naprzód, stworzyć nowe możliwości, kolejne okazje do zysku. Ta sama myśl ograniczyła się do wzgardliwego prychnięcia i nagle mój wywód przestał się wydawać tak przekonujący. Kopnąłem ze złością kamień, który potoczył się po pylistym trakcie. Kontakty z pułkownikiem Wilhelmem Drustem, który z książęcego nadania stał na czele 10. Pułku Piechoty, nauczyły mnie jak do tej pory jedynie ostrożności i dystansu. Nigdy dotąd nie poznałem człowieka o tak rozchwianej osobowości. Potrafił z błogim uśmiechem wysłuchiwać raportów o postępach sił przeciwnika, by chwilę później bez litości zrugać wartownika, który nie dość szybko stanął przed nim na baczność. Co gorsza, pewność siebie podbudowywał szlacheckim pochodzeniem, a kilka krótkich rozmów, które odbył z księciem Stefanem, wedle ojcowskiego nadania władcą Wichrowin, napełniły go przekonaniem, że należy do wąskiego kręgu książęcych zausznicków, przez co jego kontakt z rzeczywistością skurczył się jeszcze bardziej. Ten i ów szczerze powątpiewał, czy nasz pułkownik odnajdzie w sobie animusz w obliczu ewentualnej konfrontacji z wrogiem, ale nie rozmawialiśmy o tym głośno. Paru oficerów i podoficerów mocno wierzyło bowiem w domniemane koneksje pułkownika i wiązało z jego osobą nadzieję na przyszłość. A złapanie i przykładne ukaranie malkontenta wyrzekającego na dowództwo mogłoby znacznie pomóc w rozwoju kariery. Na szczęście nasz pułk jak dotąd nie uczestniczył w żadnych starciach. Od 4 tygodni trwaliśmy na pozycji między brzegiem rzeki Zimnicy a skrajem Puszczy Wyjców, bez końca odbywając musztrę, kopiąc okopy i umacniając szańce. Na nasze nieszczęście pułkownik nadzorował tę pracę z niepokojącym zaangażowaniem, co prowadziło do prostego wniosku, że szlachectwo sobie wmówił, a przed wybuchem waśni służył jako zwykły folwarczny ekonom. Tym wnioskiem również nie dzielono się na głos, a ja byłem ostatnim człowiekiem na świecie, który mógłby to zrobić. Głównie dlatego, że stałem się nadwornym kucharzem pana pułkownika krótko po tym, jak naraził mu się mój poprzednik. Szczegółów nie znałem. Naoczni świadkowie zaklinali się, że podczas posiłku pułkownik nagle poczerwieniał, zaczął sapać, rzęzić i szarpać się za kołnierz, a potem dostrzeżono kucharza, który pędził między namiotami, wzbijając tumany kurzu. To, że zwiewał w stronę miejsca, w którym stacjonował przeciwnik, nie zastanowiło nikogo. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że w przypadku wojny domowej, a zwłaszcza w miejscu tak małym jak dolina, koncepcja przeciwnika staje się mocno filozoficzna. A potem, gdy pan pułkownik odzyskał naturalne kolory i wysłał patrole na z góry skazane na niepowodzenie poszukiwania uciekiniera, jakiś kutas z jego świty przypomniał sobie, że przecież Edmund, zwany Kociołkiem ze służby kwatermistrzowskiej, wcale nieźle gotuje. Wilhelm Drust wezwał mnie natychmiast i kazał sobie przyrządzić pstrąga z kurkami, które szczęśliwie miałem na stanie. Nigdy wcześniej nie przygotowywałem niczego w takim napięciu jak wówczas, ale pan pułkownik raczył spożyć danie ze smakiem i pogratulował mi awansu na swego osobistego kucharza. Potem obdarzył mnie arystokratycznym uśmiechem i wyszedł, by z pasją i wprawą drzeć się na miejscowych chłopów wyładowujących siano. Od tej chwili upłynęło 6 dni i moja pozycja tylko pozornie stała się lepsza. Pan pułkownik rozsmakował się w moich daniach i zauważyłem, że oczekuje na obiad z wyraźną niecierpliwością, co niestety tylko pogłębiło mój niepokój. Wszak lada moment Wilhelm Drust mógł dojść do wniosku, że jednak mu coś nie smakuje, a zdecydowanie wolałem uniknąć jego ataku furii. Jakby tego było mało, niezadowolenie z mojego awansu okazywała również brać żołnierska, która głucha na logiczne argumenty uznała, że zwiałem od ciężkiego obowiązku mieszania w pułkowym kotle, by przypochlebiać się jaśnie państwu. Ich niechęć potęgował fakt, że zastąpił mnie niejaki szeregowy bawuł. Człowiek o wielkim sercu, szczerym uśmiechu i pokornej naturze, który tak bardzo pragnął ulżyć ciężkiej doli kompanów z pułku, że nie szczędził im zgoła niczego. Najchętniej zaś dzielił się solą. Kopnąłem następny kamień i po raz kolejny pożałowałem, że dałem się wciągnąć w tę idiotyczną wojnę. Sara miała rację, pomyślałem. Jak zwykle, cholera jasna. Zawsze trzeba słuchać żony. Słońce prażyło, a traktem co róż przemykał jakiś goniec, wznosząc tumany kurzu. Czoło mnie łupało niemożebnie, brzuch bolał, po karku lał się pot. Jestem kwatermistrzem 10. Pułku Piechoty i osobistym...